Prosimy Cię, abyś nas namaścił światłem tego wewnętrznego życia Bożego, abyśmy mogli otrzymać czystość serca i pokój serca. Prosimy Cię, Duchu Święty, o ten pokój, którego świat nie posiada i świat nie jest w stanie nam dać. Świat nas rozrywa, pociąga ku różnym celom, ku różnym dobrom, ku różnym ideom. Tylko Ty możesz nas obdarzyć pokojem, jednością serca, umysłu, woli. Tylko Ty możesz nas przemienić w nowe dzieci, dzieci Boże. Tylko Ty jesteś w stanie napełnić nas tym światłem, które jest w Jezusie Chrystusie, Pan nasz.
Amen.
Rozwijamy się poprzez pogłębianie naszej znajomości ośmiu błogosławieństw, które są konstytucją Królestwa Bożego. I umówiliśmy się tutaj z Krzysztofem, że tym razem będzie to błogosławieństwo pokoju. Ewangelia według świętego Mateusza, oczywiście rozdział 5, kazanie na górze i werset 9. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. To błogosławieństwo jest bardzo tajemnicze, dlatego że zapowiada nam godność dzieci Bożych, godność synów i córek Bożych i mówi nam to błogosławieństwo, w jaki sposób możemy się stać dzieckiem Boga, synem, córką Boga. Ale nie wiemy, czym jest pokój. Wiemy, że trzeba pokój czynić, szerzyć, ale nie wiemy, czym jest pokój. Oczywiście to jest objawione i za chwilę będziemy zgłębiać właśnie to rozumienie, czym jest pokój. Błogosławieństwa, przypomnę tym osobom, które są po raz pierwszy na rekolekcjach z tego cyklu właśnie 8 błogosławieństw, że błogosławieństwa nie są nakazami prawa, tylko są obietnicami Bożej miłości. To znaczy Bóg zmienia zupełnie sposób działania względem człowieka. Nie nakazuje mu i nie zakazuje mu, ale daje mu obietnicę czegoś większego. To znaczy Bóg w 8 błogosławieństwach mówi: możecie żyć moim życiem, być jak Bóg. To jest obietnica, to jest to błogosławieństwo. Dlatego tak w chrześcijaństwie tak ciężko nam przyjąć te 8 błogosławieństw, bo 10 przykazań to jasne. Tego nie należy czynić i załatwione. Nie robię, zadowolony. Z 10 przykazań, no może jedno gdzieś tam czasami nadszarpnę albo nadszarpnąłem. No, to się pójdzie wyspowiadać. Załatwione. A tutaj Pan Bóg mówi w zupełnie innym stylu. On mówi: ja wam dam więcej niż nawet możecie sobie pomyśleć, czy wyobrazić, czy wymarzyć. Świat tego nie da. Nawet nie szukajcie, nie próbujcie, bo ja wam dam to, co jest właściwe mnie samemu, mojemu życiu. Już w życiu doczesnym możecie zasmakować życia wiecznego, tego, które będziecie mieć w pełni, kiedy we mnie będziecie żyć po śmierci. Już teraz możecie zasmakować tej pełni. Oczywiście w pewnym procencie, nie w sensie doskonałym, ponieważ człowiek zawsze jest jakoś zakorzeniony, zaczepiony w tym świecie i w sprawach ludzkich. Ale właśnie 8 błogosławieństw to jest konstytucja Królestwa Bożego. Obietnice. Będziecie jak Bóg. Zależy tylko od was, czy będziecie chcieć. Ale ja wam to gwarantuję, ja wam to daję. Tylko musicie uwierzyć w to, że ja wam to dam. I oczekiwać, prosić o to, abym to dał. Tego nie możecie posiadać sami z siebie. Nie możecie osiągnąć sami z siebie. Dlatego pokój Boży, o którym Pan Jezus mówi w tym błogosławieństwie, będziemy rozważać na 3 poziomach. Pokój po pierwsze jest darem. To jest łaska, pokój od Boga, czyli ta cecha, którą Bóg posiada w sobie, przychodzi do nas w Duchu Świętym. Tak przychodzi, jest nam dawana w Duchu Świętym, przez to, że Duch Święty jest nam dany, pokój zaczyna w nas mieszkać. A więc pierwsza postawa to jest otrzymać, szukać, aby otrzymać. Drugie to jest właśnie żyć tym pokojem, a trzecie to promieniować tym pokojem, czyli dawać innym. Ten, kto promieniuje Bożym pokojem, czyli ten, który daje, ma w sobie Boga. A zatem widzimy, że Pan Jezus, kiedy mówi: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, to znaczy oni mają Boga i mogą tego Boga dawać. Mogą. Coś, co w Bogu jest najbardziej typowego, to jest pokój Boży, harmonia i jedność. W języku rosyjskim jest takie pojęcie soborność. Soborność to jest właśnie jedność miłości. To jest więź, to jest to, co w języku greckim się mówi komunio, komunia, koinonia, po łacinie komunia. A więc tak głębokie przenikanie duszy jednego człowieka z duszą drugiego człowieka, że właściwie ludzie stanowią coś jednego, stanowią jakby jedną osobę. W niektórych wspólnotach rodzinnych, ale też i religijnych, jest tak duża jedność ducha, że tam się wydaje, że mamy do czynienia z jedną osobą. Nieraz to niektórzy mówią, to sekta. Oni się tak zachowują, że wszyscy są sobie podobni. To oni może ćwiczą. Może oni ćwiczą te same uśmiechy, ten sam sposób mówienia, chodzenia, poruszania się. No sekta. Ludzie nie mogą pojąć tego, że jeśli się razem pogłębia rozumienie Słowa Bożego, jeżeli się karmi tym samym Słowem Bożym, to Duch Boży nas kształtuje. Jak to się mówi? Kto z kim przestaje, takim się staje. A przez Słowo Boże my przestajemy z Duchem Bożym. Słowo Boże to jest słowo wypowiadane przez Ducha. To Duch mówi. A więc ciosa, kształtuje. Jak rzeźbiarz kształtuje rzeźbę, tak Duch Święty przez Słowo nas ociosuje. Może ktoś tutaj rzeźbi? Tak? A, no tak, no oczywiście. Z jednego kawałka udało ci się czasami rzeźbić jakoś postać?
Z jednego kawałka nie rzeźby, tylko sklejony.
Sklejony.
Bo się deformuje z jednego kawałka.
Modela się.
To nie wiem. Ja mam takie wyobrażenie, że z jednego kawałka. Można. Kiedyś to tak było. No, się zmieniają czasy. No dobrze, ale to tylko dygresja. Być może, że Duch Święty też potrafi, a na pewno jako wszechmocny Bóg, z różnych kawałków posklejać coś, co stanowi potem jedność. Widziałem taki właśnie krzyż Donatello w jednym z klasztorów pod Florencją. To ponoć był pierwszy taki krzyż stworzony nie z rzeźby, tylko posklejany. A zatem to są te trzy etapy. Czyli mamy do czynienia z pokojem Bożym, czyli z pokojem, który jest cechą życia Bożego, wypełnia Boże życie, relacje pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Więc zatem tego pokoju my nie możemy mieć z siebie, nie możemy wypracować. I Pan Jezus mówi o tym, i to w 14 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Tutaj sobie możemy otworzyć. Od wersetu 25. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet, pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomnie wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowaliby się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd. Ten fragment Ewangelii jest zapowiedzią dzieła Ducha Świętego, który będzie kontynuował dzieło Jezusa. To dzieło Jezusa, ono będzie dopełniane nie dlatego, że było nieskończone, tylko Duch Święty będzie sprawiał, że każdy człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie otrzymywał te same dary, które osiągnął Jezus w sobie. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus Chrystus, który był tak dla Boga, który był wewnętrznie zjednoczony zawsze z Bogiem, zawsze się zgadzał z wolą Ojca, Jezus będzie dawał swojego ducha. Słyszymy, co mówimy? Swojego ducha. Czyli Duch Święty to jest Duch Jezusa. A zatem, kiedy Duch Święty przychodzi, to daje nam wewnętrzny świat Jezusa. To jest Duch Jezusa. Czyli to, co się dokonało w Jezusie Chrystusie, ponieważ On był człowiekiem i Bogiem, to będzie udzielane każdemu człowiekowi. Zobaczcie, jaki to jest geniusz Pana Boga. Jak na przykład nieraz trzeba się natrudzić, żeby usunąć jakąś wadę. Na przykład mamy jakąś wadę, każdy sobie pomyśli, jaką tam wadę ma. No, są pewnie osoby, które nie mają żadnych wad.
Nie
tak. Przynajmniej tak się wydaje. Żeby taką wadę usunąć, na przykład wada jakiejś takiej wstydliwości. Trzeba załatwić sprawę dla domu, dla rodziny. Nie, bo ja tam nie pójdę, ja tam nie będę mówić. Nie będę. No i mamy tę wadę i nie potrafimy sobie z tą wadą poradzić. Znowuż inna wada przeciwna to jest takie obcesowości. No, to można powiedzieć chamstwa. Kiedy ktoś po prostu wszystkim wszystko powie, co myśli. No tak. I próbujemy z taką wadą, która w nas jest, walczyć. I nam wcale nie wychodzi to szybko. Nieraz to trwa, już nam się wydaje, że już sobie poradziliśmy. Po jakimś czasie znowu się okazuje, że znowu zachowaliśmy się tak, jak było. Kiedy Jezus daje nam swojego ducha, my zaczynamy po prostu w jednym momencie myśleć i działać jak Jezus. Czyli po prostu Bóg nas tworzy nowymi. Tylko właśnie chodzi o to, żeby prosić. właśnie abyśmy otrzymali od Boga właśnie ten dar, ten pokój Jezusa, radość Jezusa, miłość Jezusa. Uznać to za dar, uznać to, że ja tego nie osiągnę, że ja tego nie będę mieć. Dlatego trzeba prosić o dary i Pan Bóg udziela. Ale jak już otrzymamy, trzeba ten dar pielęgnować. Trzeba zauważyć, bo jest tak, w której to litanie, od marnowania łask Boże zachowaj nas, Pan. Chodzi o to, że my jako ludzie jesteśmy bardzo w tym względzie bardzo komiczni, nie powiem, że śmieszni. Mianowicie tak, nie wierzymy, że Pan Bóg może nam udzielić, a jeśli już uwierzymy, no to prosimy. Ale jak prosimy, to my nie wierzymy w to, że możemy to przyjąć, że jesteśmy w stanie przyjąć. Ale jak uwierzymy, że jesteśmy w stanie przyjąć, no to z kolei nie wierzymy, że to się jeszcze w naszym życiu utrzyma. I tak ciągle mamy jakieś po prostu ale do Pana Boga, zamiast po prostu ten dar pielęgnować. To nie jest bajka to, co powiedziałem, że Duch Święty kształtuje w nas osobowość Jezusa, daje nam wrażliwość Jezusa, oczy Jezusa, mądrość Jezusa, wiarę Jezusa, jedność z Ojcem, ufność Jezusa wobec Ojca. To Duch Święty naprawdę daje. Tylko, że w nas musi ten zasiew, to ziarno Boże, Bożego daru, ono musi się w nas rozwijać. My mamy to powodować. Jednym z dróg rozpalania darów, rozwoju darów, czyli to jest modlitwa. Drugim to jest właśnie miłość czynna, praktykowana wobec bliźnich. I wtedy właśnie te dary Ducha Świętego, one w nas coraz bardziej nas wewnętrznie zmieniają. Kiedy byłem właśnie w Brazylii w takiej wspólnocie charyzmatycznej, o której już kiedyś wspominałem tutaj, nazywa się Kansonowa, Pieśnowa, bardzo liczna jest to wspólnota, posiadająca własną telewizję, własne radio, szkołę, posiadają co oni jeszcze, to jeszcze szpital. No i teraz wybudowali jeszcze duży kościół. Tak. Aha, jeszcze mają taki stadion do spotkań na 70 tysięcy miejsc siedzących. Tak, no Brazylia jest duża, wiadomo, ale jest to spora wspólnota. I właśnie ten ojciec Jonasz, który założył tę wspólnotę, zaprosił mnie kiedyś na kolację, bo się dowiedział, że jestem z uniwersytetu, gdzie Karol Wojtyła, Jan Paweł II wykładał, a oni tę całą fundację nazwali imieniem Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Więc się bardzo ucieszyli, no i to było na kolacji. I pan, który tam posługuje, jest takim ochroniarzem, pracował kiedyś w wojsku, jest jakimś nawet oficerem. I właśnie ten pan opowiadał, ponieważ on był w wojsku, dlatego że chciał się zemścić. Zemścić na swoim ojcu, który go bił. I miał taki jeden cel. Wykształcę się, będę miał broń i zastrzelę mojego ojca. To był jego motyw, dlaczego postanowił ten zawód. Taki wysportowany, wysoki człowiek. I kiedy i nosił się z tym zamiarem, ponieważ w jego sercu było nieprzebaczenie, gniew, który pielęgnował, rozwijał właśnie dar złego ducha, antydar. Zatem łaska nie miała możliwości dostania się do jego wnętrza, ponieważ on to nieprzebaczenie w sobie trzymał. Ten gniew i zamiar, wszystko robił po to, żeby odpłacić za cierpienie z dzieciństwa. Ale Pan Bóg ma miłosierdzie w takim stopniu, jakiego nie mają ludzie. Niestety, jako ludzie nie mamy miłosierdzia. Pan Bóg ma. I właśnie Pan Bóg w pewnym momencie, ja dokładnie pamiętam sytuacji, to chyba chodziło o jakąś walkę z tymi, którzy roznoszą narkotyki, czy tam sprzedają narkotyki. Chyba był zraniony i miał po prostu, miał możliwość zabić tego człowieka, jakiegoś tam bossa, i tego nie zrobił. Po prostu wewnętrznie poczuł, że on nie jest w stanie zabić tak zimną krwią. I od tego momentu zaczęło się jego nawrócenie. Pan Bóg zadziałał właśnie w tym momencie. I potem już bardzo szybko się potoczyło. Jak tylko Pan Bóg, Duch Święty, znalazł szczelinę w jego sercu, wyrzucił tego gniewnego człowieka i zmienił go w łagodnego baranka. I on postanowił po prostu służyć Panu Jezusowi. I właśnie ten obraz pokazuje, jak wielką moc ma Duch Święty. Przemiany człowieka zupełnie o 180 stopni. Zmiany z barbarzyńcy, z mordercy takiego, który w sobie pielęgnuje chęć zabicia kogoś, żyje tą chęcią przez wiele lat, nie dopuszcza do siebie zupełnie Bożego Ducha, który jest duchem miłości, przebaczenia i wolności i dobra. I Pan Bóg wykorzystuje jeden moment zawahania w tym względzie. I Duch Święty przepełnił go zupełnie innym sposobem myślenia, pragnień, działania. Możemy zobaczyć, ale takich uzdrowień wewnętrznych to są tysiące albo miliony nawet. Świadectw jest bardzo dużo właśnie takiej przemiany. One obrazują jedno, że Boże życie, to, które przychodzi z Duchem Świętym, ono od razu nas kształtuje na wzór Jezusa. Czyli można powiedzieć, że Duch Święty ma taką foremkę, to jest osoba Jezusa. I wyciska w nas osobowość Jezusa, Jego wrażliwość, Jego myślenie, Jego wiarę, Jego ufność wobec Ojca, Jego miłość wobec ludzi, wobec grzeszników. Tylko chodzi o to, żeby zauważać to i żeby to cenić. Nawet niedawno mi się udało kupić przez internet taką książkę starą z 1947 roku wydaną, właśnie o darach Ducha Świętego. I bardzo się uradowałem, bo tam jest właśnie o darach Ducha Świętego właśnie napisane w taki sposób, jak to Duch Święty kształtuje w nas osobowość Jezusa. Zatem, żeby zrozumieć, że dar pokoju jest jakoś, najpierw mieszkał w Jezusie Chrystusie, Bogu człowieku. I Jezus w sobie, przez swoją zgodę na wolę Ojca, ukształtował w sobie nowego człowieka. A na czym polega ten człowiek, ta nowość tego człowieka? Że on nie ma grzechu. Co to znaczy, że nie ma grzechu? Nie ma w jego sercu żadnego sprzeciwu wobec woli Boga. To jest ten nowy człowiek, Jezus. Wzór, model, który jest powielany przez Ducha Świętego w nas. Zobaczcie, jaka cudowna harmonia w Trójcy Świętej jest. Duch Święty, o, patrzę na Ciebie. A, odcisnę tutaj pieczątkę. To będzie Jezus. Odcisnę, to będzie Jezus. No, te pieczątki stawiam. No, ale te pieczątki, te pieczęć, sfragis, nieraz za szybko bledną, bo my nie zdążyliśmy się przygotować do przyjęcia takiego daru. Ale na czym polega właśnie ten pokój Boży? Ten, który przychodzi z Duchem Świętym. Pan Jezus mówi o tym tak. Pokój zostawiam wam i pokój mój daję wam. Czyli Jego pokój. Ten, który w Nim mieszka. On daje światu przez Ducha Świętego. Na czym to polega? Otóż, tak patrzę na czas, list do Efezjan, tam święty Paweł mocuje się z tym tematem. Co to takiego dał Jezus? Stworzył Jezus, że Duch Święty to chętnie przekazuje. List do Efezjan, rozdział 2. Werset 13. Czyli rozdział 2 listu do Efezjan, werset 13. Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, a więc Żydów i Pogan, jakby dwie części ludzkości, tych naznaczonych łaską, prawem i tych, którzy Boga prawdziwego nie znali i nie przyjmowali. Bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość, w swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. Tworzyć w sobie, czyli Jezus w sobie tworzy jednego nowego człowieka i w ten sposób wprowadza pokój. I w ten sposób jednych, jak i drugich, znów pojednać z Bogiem, tych odnowionych, przemienionych ludzi. Pojednać z Bogiem. Oni przez grzech zostali oddzieleni, oddzielili się. Aby pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Na krzyżu tam się dokonało to scalenie. W sobie zadawszy śmierć wrogości. Wrogość, ta podstawowa, to wrogość wobec i obcość wobec Boga. Niechęć, dystans. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Blisko to ci Izraela, chrześcijanie i ci, którzy daleko, to właśnie ci z pogaństwa. Bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. W jednym duchu, jednym drudzy mamy przystęp do Ojca. Pomyślmy sobie tak. Święty Paweł pisze to jako Żyd nawrócony, który służył swojej religii bardzo gorliwie. I on widzi, jaka jest przepaść pomiędzy chrześcijanami pochodzącymi z pogaństwa, z różnych religii pogańskich, jakie mają wyobrażenie Boga, jakie wyobrażenie mają moralności, przykazań. I widzi właśnie chrześcijan pochodzący z żydostwa, którzy wiedzą, kim jest Bóg, że Bóg jest jeden, że jest twórcą całego świata, że nie ma innych mocy stwórczych poza Bogiem, że są aniołowie, że jest katalog przykazań i oni postępują. Jedni są blisko Boga, drudzy są daleko od Boga. Ale problem, który jest i w jednych, i drugich, to nie jest problem zachowywania przykazań lub nie. Problem jest w naturze człowieka. Każdy człowiek rodzi się z pewnym napięciem, to znaczy można tak powiedzieć, na przykład ktoś, jakby na przykład całe, nie wiem, tam plemię rodziło się z drgającymi łydkami. Nie mogliby ustać na nogach, prawda? Mieliby problem. Rodzą się z drgającymi mięśniami łydek, nie mogą ustać na nogach. Człowiek po grzechu pierworodnym rodzi się z wewnętrzną napięciem, niezgodą na wolę Boga. Ma w sobie tę wrogość wobec Boga. Jezus Chrystus na krzyżu, jako człowiek zjednoczony z bóstwem, zgadza się na wszystko. Nawet na tę absurdalną śmierć z rąk grzeszników. I to zgadza się na śmierć, która jest zupełnie absurdem, ponieważ oskarżają go o coś, czego nie zrobił. Oskarżają go o bluźnierstwo wobec Boga, chociaż sam jest Bogiem i jest wiernym Bogu. Więc wszystko jest absurdem. Właściwie jeszcze zadają jemu tak wielkie cierpienie, że właściwie natura każdego człowieka zbuntowałaby się wobec Boga. Natura. To ja kiedyś zrozumiałem, na czym polega to bunt natury. To nie chodzi o to, że bohaterami jesteśmy. Jak człowieka dotyka niesprawiedliwość, to po prostu człowiek nie jest w stanie się nie wzburzyć. Człowiek ma w sobie wpisane poczucie sprawiedliwości. Jeśli ktoś go niesprawiedliwie oskarża, albo odrzuca, albo karze niesprawiedliwie, to natura się wzburzy. Człowiek nie jest w stanie tego wytrzymać. Musi się wzburzyć wewnętrznie. Chociaż może się wstrzymać i nie okazać tego. A Jezus nie tylko, że nie okazuje, ale nie wzburza się wobec woli Ojca. On przyjmuje wolę Ojca takiej śmierci, co dla naszego umysłu jest zupełnie absurdalne, że Bóg może przyjąć taki rodzaj śmierci z miłości do nas. W ogóle do tej pory nie jesteśmy w stanie tego pojąć i chociaż czasami to jakieś światło przychodzi, zaczynamy naprawdę uwielbiać Jezusa, że Jezus, żeby nas odkupić od zniewoli szatana, śmierci i grzechu, że przyjął taką śmierć, takie cierpienie, a potem znowuż myślimy, no nie, to jest niedorzeczne. To jest absolutne. Otóż święta Tereska, dzieciątka Jezus, kiedyś mi wytłumaczyła, na czym polega właśnie ta zgoda Jezusa, to, że Jezus na krzyżu uczynił człowieka jednością, że nie było w nim żadnego buntu, że on odkupił nas. Jezus nie odkupił nas przez bohaterstwo, tylko przez miłość wobec Ojca, przez to, że ta miłość ta nigdy nie przestała go łączyć z Ojcem. Otóż święta Tereska w Dziejach Duszy, to jest chyba 9 rozdział, opisuje to, co potem nazywa miłością miłosierną. Mianowicie, na czym polega miłość miłosierna? Ona opisuje, że była tam siostra zakonna, która działała jej bardzo na nerwy. W tym klasztorze. Nie była w stanie opanować. Miała taką niechęć wewnątrz, że nie była w stanie tego w żaden sposób usunąć. Mamy takie osoby, nie? Znane. Po prostu jej pojawienie działa nam tak na nerwy, że nie jesteśmy w stanie. No, pewnie, no. Czasami nie wiemy dlaczego. Ale praktycznie każde słowo i każdy gest działa nam na nerwy. Po prostu nasza natura się buntuje. Święta Tereska postanowiła przełamać tę swoją naturę, chociaż wewnątrz ciągle czuła niechęć. I co zaczęła robić? Po prostu przełamywała, czyniąc dobro tej siostrze. W pewnym momencie to przełamywanie swojej natury było tak mocne, że ta siostra mówi, ta starsza, ta apatyczna, mówi, jakżeż mnie siostra kocha. A Tereska pisze, gdyby ona wiedziała, z jakim trudem ja to wszystko czynię. I Tereska pisze tak, to jest teolog Tereska. Mówi tak, bez łaski Bożej natura nie jest w stanie tego uczynić. Gdyby Jezus mnie nie wsparł swoją łaską, nie byłabym w stanie przekroczyć tej słabości swojej natury. Po prostu pewnie by ją zjadła. Gdyby się poddała naturze, albo by ją nabiła, albo krzywdę zrobiła. Po prostu. I wtedy właśnie Tereska definiuje ten rodzaj miłości jako przekraczanie swoich limitów w stosunku do nieprzyjaciół jako miłość miłosierna. Miłość, która jest przekraczaniem tej granicy natury ludzkiej. I pomyślmy sobie teraz o tej sytuacji, o którą opisuje Tereska. Święta Tereska. Mianowicie Jezus na krzyżu, w czasie drogi krzyżowej, nawet Jego natura nie buntuje się wobec tej niesprawiedliwości. Możecie to sobie wyobrazić? Dlatego On zachował pokój w sobie, pomimo tego, że był biczowany, że był oskarżony o to, czego nie zrobił, że był pohańbiony, że zdjęto z Niego szaty, zerwano z Jego rany, że pozostawiono Go nagim, zhańbiono Go w każdy możliwy sposób. I On wewnętrznie, Jego natura była tak odnowiona przez tą miłość do Ojca, że Jego natura się nie zbuntowała. I wtedy, w taki sposób Jezus Chrystus w sobie dokonał odkupienia i odnowienia rodzaju ludzkiego. Wtedy na krzyżu dokonało się nowe stworzenie. Narodził się nowy Adam. To w liście do Rzymian święty Paweł to wyjaśnia. Słuchajcie, to są ważne rzeczy. To jest fundament naszej wiary chrześcijańskiej. To nie dokonało się gdzieś we wnętrzu Jezusa, w Jego woli zgadzającej się, w Jego sercu zgadzającej się z wolą Ojca. I dlatego taką zgodę i taki pokój może dać tylko Duch Święty przychodząc od Jezusa. Zawsze Duch Święty przychodzi przez serce Jezusa, przez wnętrze Jezusa. Daje nam, to jest Duch Jezusa. Duch Święty jest Duchem Jezusa. I zawsze będzie odciskał w nas ślad Jezusa, osobowości Jezusa, historii Jezusa. Jakiego cudu doznajemy nieustannie. Ale swoimi siłami, teraz tak się mówi o cnocie, o ćwiczeniu, o wychowywaniu. Pewnie do pewnego momentu możemy, jak się zabierzemy, jak ktoś chce na przykład nie wiem, w sporcie osiągać dobre wyniki, no to musi ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć. Przy grze na fortepianie, na skrzypcach i innych instrumentach po prostu ćwiczyć non-stop, bez przerwy. I osiągamy. A to jest właśnie cnota. Ale nie możemy mieć Bożego pokoju w sobie. To jest dar, prezent. Otrzymujemy to w prezencie. Ale kiedy już przyjmiemy, to Duch Święty jest taką potęgą, że się przez nas przelewa. i ludzie zaczynają odczuwać w naszej obecności Boga. Że oto ten człowiek, kiedy przychodzi, ja odczuwam pokój, jakiego nie ma wśród ludzi. Co to się dzieje? To Duch Święty się przelewa właśnie i przez nas, przez nasze pory, oczy, uszy. Przelewa się właśnie pokój Ducha Świętego. Ale jest on darem wysłużonym na krzyżu. Czyli wszystko, co daje nam Duch Święty, bierze z Jezusa. To wszystko przychodzi przez Jezusa. On zawsze przychodzi jako Duch Jezusa Chrystusa. I dary zawsze są darami, które najpierw Jezus w sobie zrealizował. Czyli dary to są te cechy osobowości. To są te cnoty, które miał w sobie Jezus. Dzisiaj już bibliści są co do tego zgodni, że siedem darów Ducha Świętego to są właśnie dary mesjańskie. To jest właśnie portret osobowościowy Jezusa. Osiem błogosławieństw to jest też portret osobowościowy Jezusa. Także my możemy poznać Jezusa od wewnątrz. To jest bardzo ciekawa przygoda, odkrywanie. Ja to już od kilkunastu lat robię i ciągle jestem, jak powiem, u początku. A to odkrycie, no, zawdzięczam Duchowi Świętemu Bogu. Kiedyś mnie poproszono o rekolekcję w parafii w 1997 roku. Ja zacząłem po prostu rozważać osiem błogosławieństw. 97 rok. Czyli no, prawie 20 lat temu. Tak? Ponad 20 lat. I potem odkryłem, że ja dobrze to robię. Znaczy zgodnie z pewną linią tradycji, bo są dwie tradycje. To mówiłem kiedyś na rekolekcjach, ale też przypomnę. Albo powiem tym osobom, które nie były wtedy. Że w historii tej duchowej teologii interpretowano osiem błogosławieństw albo w sensie moralnym, albo w sensie chrystologicznym, czyli jako portret osobowościowy Jezusa, jako cechy osobowości Jezusa. Ja właśnie robiłem w tym drugim kluczu, tak, personalistycznie. I odkryłem, że jestem w tradycji, czyli bardzo dobrze. Więc widzicie, idziemy ciągle do tego, że zostaniemy nazwani synami Bożymi. Bo jeżeli będziemy mieć ten pokój Boży w sobie, czyli będziemy mieć Boga, Ducha Świętego, który jest Duchem Jezusa, Duch Święty będzie promieniował na 2 metry, 3 metry, będą siedzieć ludzie koło nas i jaki pokój, odpoczynek. Nie jadę na żaden urlop, ponieważ się spotkałem z pokojem Bożym. Po co tam jechać na kraniec świata? Jak możemy spotkać członka wspólnoty, który ma w sobie pokój Boży i możemy nazwać nawet to Irena, na przykład kobietę Irena, to jest pokój. A mężczyzna Ireneusz. Spotkałem się dzisiaj z Ireneuszem. Już nie jadę na wakacje. Wypoczęłam, wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy, wypoczęłam, mam w sobie pokój, nie jadę na wakacje. Nieraz może to być oddziaływanie na 3 metry. Ale w ten sposób właśnie Bóg działa. I ten pokój ludzie odkrywają, że tego po prostu nie ma w przyrodzie. Może nie w przyrodzie. Ale że tego się nie spotyka. Że się nie spotyka zbyt często tego typu ludzi. A więc to jest coś z Boga. Czyli po prostu to jest syn, to jest córka Boga, ponieważ ma pokój Boga. Pokój ten ma swoje źródło zakorzenienie w samym Bogu. A zatem przez kanał jakiejś osoby dochodzi do nas. My jesteśmy takimi kanalikami dla Bożego pokoju, Bożej radości. Bożej łagodności, Bożej cierpliwości. To już 9 owoców Ducha Świętego, to już kiedyś przerabialiśmy, prawda? I żeby zakończyć na temat tego pierwszego wymiaru pokoju, właśnie pokój jako dar, jako pokój Boży, jako dar, jako łaska, którą Chrystus nam wysłużył. Niesamowita wdzięczność się rodzi, kiedy pomyślimy o tym, jaką cenę musiał Jezus zapłacić, żebyśmy mieli pokój Boży. Żebyśmy mogli otrzymać pokój Boży. To jest niesamowite. Jak nie dziękować Jezusowi? Tak to byśmy byli, świat by był zupełnie inny. Straszny byłby, gdyby nie pokój Jezusa Chrystusa, który rozlewa na nas przez Ducha Świętego. I pokój Boży jako łaska sam woła o to, abyśmy go przyjmowali. Dlatego chciałbym, żebyście na tych rekolekcjach, mając w tyle głowy, może i też z przodu, te wszystkie problemy, z którymi przyjechaliście, żebyście zapragnęli i zawołali. Ja też chcę mieć. Po prostu. Bo Pan Bóg z tym czeka. Pan Bóg chce to udzielić. Chodzi o to, żebyście nie mówili, a to ja jestem za młody, ktoś powie, a jestem za stary, a ja to nie wiem jeszcze co. I żebyście nie odpychali tego daru, skoro właśnie darem tych rekolekcji ma być Boży pokój. Bóg was przywiódł tutaj, żebyście się otworzyli. Tak jak widzimy, jak czasami zaglądamy do gniazd ptaków, pisklęta mają tak dzióbki, o tak, szerzej niż ich ciało, o tak szeroko. Chodzi o to, żeby tak się otworzyć, żeby te wasze dzióbki robiły się takie paszcze, żebyście czekali na ten dar Boży. Bóg każdego chce obdarzyć. Ale jutro będę starał się pomóc sobie i wam właśnie w tym przyjmowaniu. Jak te paszczęki otwierać? Czyli po prostu jak przyjmować? Co nas ogranicza? Dlaczego my tak mało od Boga przyjmujemy? I tutaj, żebyśmy sobie uświadomili to, że my mamy pewne schematy w głowach. I my bardzo często w ogóle Boga nie prosimy. Podary duchowe. Prosimy zazwyczaj o coś, czego nam w danym momencie brakuje. Ja pamiętam moje pierwsze rekolekcje takie z Bożej woli, z Bożego przypadku w Licheniu, bo nie mógł przyjechać pewien ksiądz i mnie poproszono o poprowadzenie rekolekcji o uzdrowieniu. To były moje pierwsze rekolekcje o uzdrowieniu. Ja tam przyjechałem do Lichenia, tam ponad 700 osób czy 800. No tak, niespodzianka. Tak. I właśnie i potem były świadectwa różnych uzdrowień. Na przykład zdumiewało mnie to, jak Duch Święty jest dobry dla nas, że nie daje nam tego, o co prosimy. Na przykład jedna pani przyjechała z nowotworem, a borykała się dłużej, jeszcze zanim ten nowotwór powstał, właściwie pewnie ten właśnie z depresją, silną depresją, zapewne ten nowotwór był następstwem tej depresji, czy tej nerwicy, w wyniku nerwicy, tak. Została uzdrowiona z tej depresji silnej i kontaktowała się jeszcze ze mną przez 3 miesiące, zadowolona, wdzięczna i tak dalej. Potem jakoś urwały się nasze kontakty. To jeden przypadek. Drugi przypadek to jeden pan Właśnie mówiłem, uważajcie, bo Duch Święty do was mówi na konferencji. Jak cię coś uderzy, ukłuje, to jest właśnie słowo do ciebie. Zapisuj. No jeden pan potem daje świadectwo. Kiedy ksiądz profesor powiedział, żeby zapisywać właśnie te ukłucia, to ja sięgnąłem po długopis i zacząłem pisać. I sobie uświadomiłem w trakcie, że ja piszę bez okularów. Zostałem uzdrowiony, a miał 2,5 dioptry. Tak. Biednąłem przez posłuszeństwo. Także Pan Bóg po prostu stwarza niespodzianki. I chodzi o to właśnie, żebyśmy o tym pamiętali, że niejednokrotnie na rekolekcję przyjeżdżamy z pewnym schematem, taką klatką. Do tego momentu, dalej nie. Ja tylko tego chcę i koniec. A Pan Bóg chce nam dać jeszcze więcej. Dlatego też otwórzmy się na to, co Pan Bóg dla nas przygotował. I bądźmy wdzięczni za to już, że do nas mówi. I że właśnie zależy Mu na naszym dobru, na naszym szczęściu, na naszym zbawieniu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku.
Zanim ściągniemy okulary, jeszcze mam jeden prezent dla czcigodnego ojca Mariuszu Pozdrowu. Obiecany już pół roku temu, ale wreszcie jest okazja. Myślę, że jest to dar, jeden z najpiękniejszych, jaki możemy ofiarować naszym kapłanom. To jest natchnienie Marysi. Osoby, które tam są tutaj też obecne.
Bardzo dziękuję.
To jest margaretka, która powstała parę miesięcy temu. Osób, które codziennie modlą się za czcigodnego ojca.
Bardzo się cieszę. Ojej, jak to pięknie. Ja też włączam was do moich modlitw. Bardzo dziękuję. Naprawdę cudowny.
To ja jeszcze jedno może ogłoszenie. Są wakaty jeszcze na czytania do mszy świętej. Jak ktoś by miał takie natchnienie i taką chęć, to zapraszam zgłosić się.
Bardzo się proszę wstawać. Kochani, teraz tak. Posługujący na liturgii, czyli śpiewający i czytający, są proszeni do kaplicy. Reszta ma 15 minut czasu. Proszę tak za 10 minut być w kaplicy.